Szczęść Boże. Nie śmiać się, dzisiaj nie wolno się śmiać. Bardzo serdecznie Was witamy na drugim wprowadzeniu do liturgii w Wielki Piątek. Na początek tylko taka mała uwaga techniczna, dla niektórych oczywista, dla niektórych nie. Święta paschalne, które obchodzimy, są świętami niezwykle uroczystymi i nie zaczynają się, tak jak wiecie, dopiero w niedzielę, tylko zaczęły się wczoraj, a to się oznacza, że warto by się na nie przyozdobić uroczyście. Więc jeżeli chodzicie do kościoła na liturgię, to tak jak niektórzy już tutaj robią i to widać, garniturki, krawatki, sukienki i tak dalej. Mówię zupełnie poważnie. Proszę się stroić. Nasz oblubieniec właśnie zostaje królem. Właśnie są jego najważniejsze dni, a na najważniejsze dni ludzi bliskich chodzi się wystrojonym. Więc bardzo, bardzo zachęcam. Jest jeszcze 2 godziny do liturgii, więc można szybko skoczyć po krawat, sukienkę, szminkę i tak dalej. Poważnie. Bardzo, bardzo zachęcam. A teraz do rzeczy. Muszę się streszczać, bo o 15 jest droga krzyżowa, więc mam nadzieję, że zdążymy. Tym bardziej, że mam nadzieję, że na nim nie pójdziecie, ale to zaraz wytłumaczę. Dzisiaj jest Wielki Piątek, czyli liturgia nazywa się liturgią Męki Pańskiej. To, co jest ważne, to warto zauważyć, że dzisiaj nie ma mszy świętej i jutro też nie ma mszy świętej. To są jedyne 2 dni w roku, kiedy Kościół nie sprawuje Eucharystii. Przez 2 dni Kościół jest pozbawiony Eucharystii z tego prostego powodu, że Pana Jezusa nam zabrali. Kościół wie, że to nie sam Kościół sobie Eucharystię przygotowuje i nie sam z siebie ją bierze, tylko musi być ten, kto ją daje. A tym, kto ją daje, jest oczywiście tylko i wyłącznie Pan Jezus. I skoro Go wczoraj w nocy pojmano i Go nie ma, no to Go nie ma. To nie ma kto tej Eucharystii przygotować. I myślę, że to bardzo warto zauważyć, bo myśmy się chyba trochę do mszy świętej przyzwyczaili, ona jest taka zwykła i warto zobaczyć przez 2 dni, że jak nie ma Pana Jezusa, to jej nie ma. Że to nie jest tak, że ją mamy, tylko ją mamy tylko dlatego, że On ją daje. Oczywiście dzisiaj będzie Komunia Święta w trakcie liturgii, dlatego że zostało wczoraj przygotowane więcej Najświętszego Sakramentu, ale to będzie sama, jakby sam obrzęd komunii. Kiedyś nazywało się to dzisiejsza liturgia, nazywała się mszą świętą z przygotowanych darów. Właśnie chodziło o to, że nie konsekruje się nowego Najświętszego Sakramentu, tylko z przygotowanych wcześniej darów jakby odprawia się mszę świętą, czyli nie mszę świętą w sumie. Ale to warto zauważyć. Jak dzisiaj do tej liturgii podejść i co z nią zrobić? Tak naprawdę do dzisiaj najlepszym pomysłem na liturgię jest całkowita bezradność. W takim sensie nie próbujcie nawet się do niej przymierzyć. W sensie przymierzyć w taki sposób, żeby to dobrze zrobić, żeby to tak zrobić, żeby to było udane. Tego się nie da zrobić. Jakby to, co dzisiaj wspominamy, jest takim faktem i takim wydarzeniem, którego prawdopodobnie, nawet nie to, że do śmierci, ale myślę, że w ogóle w nieskończoność to my nigdy nie pojmiemy. I nawet jak Pan Bóg będzie nam to tłumaczył, a będziemy znacznie więcej mogli zrozumieć, jak będziemy u Niego, to przypuszczam, że i tak nie ogarniemy tego, co się wydarzyło w Wielki Piątek. Dlatego, że jeżeli można znaleźć w jakimś świecie, w którym żyjemy i który w ogóle istnieje, jakieś sprzeczności i jakieś absurdy, to ten dzisiejszy, on przekracza wszystko. Bo jeżeli źródło życia, w sensie jedyne życie, które istnieje, przestaje żyć, to się już jakby więcej nie da pomyśleć. I to, co się dzisiaj wydarzyło, nawet nie ma co próbować, że tam po prostu usiądziemy, zrozumiemy i wyjdziemy tacy owocni, tacy, że po prostu wszystko to przetrawimy. W ogóle nie ma się co do tego zbliżać. Jak ktoś to próbuje, to w ogóle popełnia błąd. Jest taki pierwszy znak liturgiczny, który dzisiaj zobaczycie i on, myślę, jest doskonałym do tego wprowadzeniem. Dzisiaj jak zacznie się liturgia, to zacznie się tak z lasu. W takim sensie, że nie będzie w ogóle początku tej liturgii. Nie będzie żadnego przywitania, nie będzie żadnego śpiewu, nie będzie nic. Po prostu ksiądz wejdzie do kościoła w ciszy, tak jakby nie miał żadnego pomysłu na to w ogóle, co ze sobą zrobić i jak przystanie przed ołtarzem, to w związku z tym, że nie ma żadnego pomysłu na to, co zrobić, to przed tym ołtarzem padnie i będzie leżał. I to jest jedyna właściwa postawa dzisiaj jakby liturgiczna. Tam nie ma w ogóle co stawać i próbować się przygotować. Tylko trzeba zrobić dokładnie to, co robi ten kapłan, który będzie dzisiaj celebrował tą liturgię. To jest, myślę, jeden z najpiękniejszych gestów, jakie Kościół ma takich liturgicznych, że wchodzi ksiądz, że tak powiem, rozgląda się po kościele, zastanawiając się, co tu zrobić, w sensie jak tę liturgię rozpocząć i w związku z tym, że nie ma żadnego pomysłu, to po prostu pada na twarz i tyle. I leży w ciszy. I my wtedy wszyscy zrobimy dokładnie to samo, w sensie uklękniemy. Czyli jakby uklękniemy przed tajemnicą, co do której w ogóle nie jesteśmy w stanie się zbliżyć. I to jest naprawdę doskonały pomysł. Proszę nie próbować do tej liturgii podchodzić w jakikolwiek inny sposób. Zobaczycie potem, że ta liturgia jest cała taka. Ona jest taka poszarpana. W sensie będą takie przerwy, kiedy będzie cisza i normalnie były tam jakieś, byłyby jakieś piosenki albo jakieś inne takie liturgiczne przeszkadzajki, nie? A to będzie tak, że na przykład pójdą po Najświętszy Sakrament i będziemy wszyscy stać tak w ciszy i tak czekać, nie? I każdy będzie miał takie poczucie, kurde, ktoś o czymś zapomniał. W sensie albo liturgista zapomniał, żeby teraz śpiewać, albo miało być coś innego. I to jest w ogóle doskonałe, że ktoś takie coś odczuje w liturgii, taki moment, coś jest nie tak. W sensie czegoś nie ma, czegoś brakuje, ktoś się coś pomylił, liturgię popsuli, zawalili liturgię. To, jest to znaczy, że tak powiem, jesteście na liturgii we właściwy sposób. Bo to jest taka liturgia. Ona jest pozlepiana z kilku elementów, których się trochę nie da połączyć, więc są takie przerwy trochę między nimi. No i tak czekamy, co będzie dalej. I to jest, myślę, bardzo dobry trop, żeby tak w tę liturgię pójść. Po prostu przyjść, stanąć i stanąć. I tyle. Bo nikt z nas nie ma takiego serca, ani takiego rozumu, ani takiej duszy, ani takiego czegokolwiek, żeby to pojąć. No nie jesteśmy w stanie pojąć, co dzisiaj Pan Bóg zrobił. Ta liturgia będzie miała trzy elementy i potem po liturgii oczywiście procesja. Te trzy elementy to jest na początku będzie liturgia słowa, potem będzie liturgia adoracji krzyża i potem będzie liturgia komunii. I jakby trzeba się skupić na tych trzech jakby wydarzeniach. Tak nas dzisiaj Kościół prowadzi, przez te trzy wydarzenia. One jakby jedne do drugie, znaczy jedne prowadzą do drugiego. Najpierw będzie liturgia słowa, będzie oczywiście czytanie psalm i będzie Ewangelia. Jako Ewangelia będzie dzisiaj czytana oczywiście Ewangelia o Męce Pańskiej, tylko ta Ewangelia ze świętego Jana, czyli jakby najdłuższy opis Męki Pańskiej i taki najbardziej, no, trzeba to powiedzieć, teologiczny. W sensie najbardziej taki, nie chodzi mi o to, że inni ewangeliści nie przemyśleli tego, tylko chodzi mi o to, że inni ewangeliści po prostu zazwyczaj opisują fakty. Natomiast Jan, jakby w związku z tym, że pisał swoją Ewangelię bardzo późno i miał kilkadziesiąt lat na to, żeby pomyśleć, co się wydarzyło, to, że tak powiem, napisał już też z pewną taką myślą, też swoją dodając. Oczywiście ona jest od Ducha Bożego, to jasne. Ale jakby on nie zapisał tylko faktów. I to, na to trzeba zwrócić uwagę dzisiaj na tej Męce Pańskiej. Ona pewnie będzie u nas śpiewana. Nie wiem, czy jest śpiewana, schoda śpiewa mękę, czy nie? Nie, czyli będzie śpiewana po gregoriańsku, to dobrze. Bo będzie mało takich przeszkadzajek, tych chórowych, takie, które starają się tak trochę to uatrakcyjnić. Natomiast będzie po prostu trzech braci, którzy będą śpiewać gregoriańskie tony pewnie. To znaczy, że będzie nudno. To znaczy, że mniej więcej po 5 minutach wam się znudzi. Bo będzie w kółko to samo. Będą w kółko trzy melodie, które się będą powtarzały w kółko. Nie będzie właśnie tylko krzyków chórów żadnych pewnie. Nie będzie żadnych takich fajnych inscenizacji, że coś się dzieje. Wtedy jest łatwiej coś przeżywać. A tak to będzie pewnie z 15-20 minut po prostu słuchania w kółko tych samych tonów. I to jest w ogóle dobrze. To jest w ogóle bardzo dobrze. Nie warto sobie tego, myślę, uatrakcyjniać. Co tam trzeba zobaczyć? Wsłuchujcie się słowa, które oczywiście doskonale znacie, to jasne. Ale spróbujcie je zobaczyć w jednym kluczu. Otóż święty Jan, kiedy napisał swój opis męki, to zrobił to zupełnie inaczej niż inni ewangeliści, dlatego że jakby włożył tam swój pomysł. A jaki miał pomysł? Święty Jan na opis męki pańskiej wymyślił, że trzeba ją zrobić tak, że trzeba przyłożyć do wydarzeń, które się wydarzyły w związku z śmiercią Pana Jezusa, obrzęd starożytny w tamtym czasie stosowany, intronizacji nowego króla. Jak jakikolwiek historyk weźmie ten tekst, to zobaczy tam po kolei wszystkie obrzędy, które stosowano, kiedy wprowadzano nowego króla na tron w Cesarstwie Rzymskim i w jego wszystkich posiadłościach. Jakby to jest dokładnie ten sam obrzęd. Są dokładnie te same gesty, te same słowa, jest proklamacja, jest ubranie. Jakby wszystko jest dokładnie tak, jakby wprowadzano króla na tron. I to, co Jan zrobił, to jakby nie tyle skupił się na męce Pana Jezusa, żeby pokazać jego cierpienie, żeby pokazać to wszystko, co się dokonało. Oczywiście jasne, że tam to wszystko jest, ale Jan jakby mówi tylko jedno w tym tekście. Właśnie ustanawiają nam króla. Nie zabijają jakiegoś człowieka. Oczywiście tak, bo to się dokonuje właśnie przez to. Ale mówi do chrześcijan, którzy tą Ewangelię będą czytać, patrzcie, bo oto bierzemy udział w intronizacji króla. Oto są wiwaty, oto są przystrojenia. One są oczywiście absurdalne, no bo są cierniową koroną, są wyszydzeniem, są opluciem, są mówieniem oto król wasz i to szyderczym mówieniem, ale jakby w tym wszystkim Jezus, i on o tym wie, właśnie wstępuje na tron. I dzisiejsza liturgia to nie jest liturgia upłakania się nad Panem Jezusem, chociaż wolno, oczywiście, że tak. Ale centrum tej liturgii to jest liturgia intronizacji króla. I jakby głównym naszym motywem jest wiwatować na cześć króla. Jest taka tendencja, żeby z Wielkiego Piątku zrobić taki, no taki właśnie, taki, o takie gorzkie żale zrobić, nie? W sensie, że wszyscy tak siądą i tak się zasmucą, i tak się zapłaczą, i tak się umęczą. I oczywiście ja rozumiem, że to w ogóle jest bardzo piękne i w ogóle wolno to zrobić. Nie chodzi mi o to, że nie wolno nam też się smucić z tego powodu. Jasne, Pana Jezusa zabito, to prawda. Tylko, że my naprawdę wiemy, że On już zmartwychwstał. I my wiemy, że to, co zrobił, to było Jego wstąpienie na tron. I nie wolno nam o tym zapomnieć. I za chwileczkę, kiedy będzie adoracja krzyża, o której powiem, to będzie adoracja krzyża. Adoracja to jest uwielbianie. Jak się kogoś adoruje, to można się popłakać, ale to ze szczęścia, że się go widzi. No, mało kto adoruje tak, że jak ma przed sobą piękną kobietę, pięknego mężczyznę, to po prostu siedzi i adoruje w ten sposób. Nie, no, adoracja, samo to słowo polega na tym, że po prostu nie mogę wyjść z podziwu względem piękna tego, co widzę, więc to adoruję, po prostu jestem zachwycony tym. I dzisiejsza liturgia to jest taka liturgia. Więc oczywiście mówię, broń Boże, nie chodzi mi o to, żeby Panu Jezusowi odjąć cokolwiek z jego męki i jakkolwiek nie, też nie płakać, jeżeli trzeba, nad tym, co się wydarzyło, ale to nam nie może przyćmić jakby głównego nurtu tej liturgii. I dlatego jest właśnie święty Jan dzisiaj wybrany. Bo święty Jan ma taką wizję, bardzo jasną. Oto mamy nowego króla, nadchodzi nowe królestwo, to się nadeszło już nowe królestwo i on właśnie objął panowanie. A to znaczy, że jesteśmy w nowym w ogóle kraju, w nowej rzeczywistości. I ten, który nami rządzi, jest najpiękniejszy na świecie. Więc to jest powód do ogromnej radości. To trzeba zobaczyć tej liturgii dzisiaj. Spróbujcie słuchać jakby tekstu, który będzie śpiewany. Nawet jeżeli się będzie trochę nudziło, to myślcie cały czas właśnie o kimś takim. O kimś, kto wchodzi na tron. O kimś takim, kogo się prezentuje ludziom jako nowego króla. Bo to jest klucz do tej liturgii. Więc najpierw nam to opowiedzą. W sensie najpierw liturgia słowa opowie, jak to było, jak to się wydarzyło, jak ta intronizacja nastąpiła. A potem nam pokażą. Jakby ta pierwsza część prowadzi do drugiej, czyli ten król, że tak powiem, przyjdzie. Są dwa obrzędy adoracji krzyża. Jeden jest taki, że krzyż jest wniesiony już do ołtarza i się odsłania poszczególne rany Pana Jezusa, a drugi jest taki, że krzyż jest odsłonięty i się go wnosi od tyłu kościoła na trzech stacjach, na końcu, na środku i na początku. Ja nie wiem, który jest u nas w tym roku, nie wiecie z kola, nie? To jest w ogóle mało ważne. Jakby sens jest taki sam, że jakby trzy razy ukazuje się króla. I teraz w czym rzecz znowu? Ten Pan Jezus przez ostatnie dwa tygodnie był zasłonięty. Dzisiaj będzie odsłonięty. No i znowu, to nie chodzi o to, że my nie wiemy, co tam będzie pod spodem, nie? Że pokazują tego Pana Jezusa, jedną rączkę odsłonią, a my się zastanawiamy, co będzie dalej, nie? No nie, no doskonale wiemy, co jest pod spodem. I to nie warto się znowu jak w jakiś taki dziwny teatrzyk nastawiać, nie? Że coś tam będziemy się zaskakiwać, że jak Pan Jezusa pokażą, to się dziwimy, o, że to On. To chodzi o coś innego. To jest bardzo stara tradycja, która jest związana z czymś, czego my już nie doświadczamy, bo żyjemy w innym świecie, która wzięła się stąd, że mniej więcej do średniowiecza wszystkie krucyfiksy, jakie były w kościele, gdziekolwiek, zawsze miały dwie cechy charakterystyczne. Po pierwsze, były najbardziej zdobnym elementem kościoła. W tej chwili to jest zazwyczaj kielich, nie, albo tabernakulum i tak dalej. Kiedyś krzyż był jakby najbardziej ozdabianym miejscem w kościele, w sensie był wysadzany kamieniami drogimi, był pozłacany, jakby im piękniejszy był, tym lepszy, a po drugie też prawie, że do średniowiecza Pan Jezus na krzyżu nigdy nie był taki uwieszony, taki w umęczeniu, tylko zawsze był w pozycji wyprostowanej, z wyciągniętymi rękami, tak jakby stał, nie wisiał, tylko stał, w pozycji zmartwychwstałego, bardzo często ubrany w ornat, w sensie jak kapłan, i prawie zawsze był uśmiechnięty. I to zasłonięcie wiązało się z tym, że jakby na te ostatnie dwa tygodnie przed Paschą, kiedy chcemy jeszcze pokutować, to nie chcemy patrzeć na uśmiechniętego Pana Jezusa, który już jest zmartwychwstały, dlatego go zasłaniano. I potem, kiedy go odsłaniano w Wielki Piątek, zobaczcie, co to było. No to było wezwanie do czego? No to się uśmiechnij. To jest dokładnie odwrotnie niż teraz, nie? Jakby my właśnie chcemy tak się użalić i upłakać, a tam nagle się pokazywał po prostu jaśniejący kamieniami, w ornacie ubrany, uśmiechnięty król, który jest na tronie i już króluje. No to trudno wobec kogoś takiego płakać. Jakby trudno wobec kogoś takiego się użalić. Dlaczego? No bo to jest adoracja. To nie są gorzkie żale. Gorzkie żale to jest inne nabożeństwo. Tam oczywiście można, to jasne. A to jest adoracja. I dzisiaj jak będą oceniać Pana Jezusa, on oczywiście mamy krzyż już taki, ten nowy, nie? Już nam się zgubiły te elementy właśnie tego Pana Jezusa uśmiechniętego, radosnego, tylko chociaż ten nasz krzyż jest, uważam, bardzo piękny, który mamy w kościele akurat. Ale on jest taki, no właśnie, umęczony. W sensie ukrzyżowany, umęczony. Ale warto na niego spojrzeć jakby dokładnie w tym kluczu, że właśnie nam pokazują króla, który już wziął królestwo w swoje panowanie, który już rządzi, który właśnie zmartwychwstał, który jest z wyciągniętymi rękami, żeby wszystkich przyciągnąć. Wobec kogoś takiego to trzeba adorować. I to, co będzie potem, będzie taka chwila adoracji, Tam będą adorować tylko bracia, w sensie asysta. Czas dla ludzi będzie potem z tego prostego powodu, że jest nas tyle, nas jest, więc jakbyśmy chcieli zrobić adorację w trakcie liturgii, to byśmy ją 8 godzin odprawiali. Więc jakby w trakcie liturgii będą tylko bracia adorować, a potem będzie krzyż wystawiony do adoracji dla wszystkich. Ale to warto właśnie wtedy w tym miejscu, że tak powiem, postawić się absolutnie w postawie adoracyjnej. W postawie uwielbienia, dziękczynienia, uśmiechu, że król właśnie przyszedł. Że to, co było zapowiadane od tak dawna, że przyjdzie Mesjasz, że obejmie ten świat w panowanie i że wreszcie zrobi porządek, to właśnie to robi. No to nie można nad tym płakać, a ewentualnie, jeżeli chce się płakać, to z radości można płakać, żeby się jakby czymś takim ucieszyć. I to jest adoracja krzyża dzisiaj. I dlatego też ten krzyż powinien być jeden, w jednym miejscu. Mówię to z tego prostego powodu, że pamiętam u mnie w kościele parafialnym zawsze było tak, że proboszcz w niedzielę palmową ogłaszał, jak mówił ogłoszenia o liturgii tej, to mówił, że tam Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek, msza Liturgii Pańskiej, bardzo prosimy, żeby każdy przyniósł swój własny krzyżyk. I potem u mnie na liturgii wszyscy stali z takim małym krzyżykiem i każdy stał krzyżykiem i sobie adorował taki mały krzyżyk, nie? Ja rozumiem intencję, żeby tam widzieć i w ogóle, żeby... Ale nie, no właśnie to jest jeden król, no jest, w centrum jest, cała ludzkość jest do niego zwrócona, jakby do tego jednego. To są tylko znaki i symbole, tylko myślę, że te znaki i symbole, one strasznie dużo robią. A jak je właśnie rozmyjemy w coś innego, no to się robi jakoś takie to dziwne. Jest jeden król i on będzie dzisiaj wyniesiony i będzie taki moment, że już bracia skończą adorować, że przyjdzie ojciec, który celebruje liturgię i go uniesie do góry. I będzie taki moment, kiedy będzie cisza zupełna, już nie będzie tych różnych śpiewów, wszyscy padną na kolana, uniosą go do góry, no i to jest moment jakby, no tak jak na podniesieniu. To jest moment adoracji. Jakby zobaczmy tego, który wreszcie króluje. Który, tak jak mówi, gorąco pragnął spożyć tę paschę z nami, czyli przejść do królestwa. I właśnie to zrobił. W sensie jego gorące pragnienie wreszcie się spełniło. I on taki jest na królu. Boże, na królu. Na krzyżu. Uśmiechnięty, z wyciągniętymi rękami, który chce wszystkich przygarnąć i który mówi, zrobiłem wreszcie i możemy rządzić. I to trzeba dzisiaj zrobić na liturgii. Co będzie potem? W sensie to wszystko jest jakby ubrane chwilę wcześniej w modlitwę wiernych. Zanim nam tego Pan Jezusa pokażą, to będzie w sensie taka długa modlitwa wiernych. Ja nie przygotowuję nikt, tylko ona jest napisana w mszale i zawsze jest ta sama. Tam jest 10 wezwań. I warto też zwrócić uwagę, jak te wezwania są zbudowane. Bo one są zrobione w taki sposób, że wychodzą od centrum kościelnego, w sensie tam papież, biskupi, lud wierny, i każdym wezwaniem rozchodzą się coraz dalej. Jakby zaczyna się tak najbliżej, że tak powiem, kościelnie, czyli właśnie święci w kościele, cały lud chrześcijański, potem będzie mowa o tych, którzy wierzą w jednego Boga, a nie są chrześcijanami, potem będzie mowa o tych, którzy w ogóle nie wierzą, potem będzie mowa o wszystkich jakichś tam chorobach, ludzkich tragediach i tak dalej. Jakby ta modlitwa wiernych nagle, tak w 10 wezwaniach, obejmie cały świat. Tak się rozrośnie. Jakby od tego miejsca, w którym jesteśmy w kościele, że tu się znaleźliśmy, nagle się to rozdmucha do całego świata, obejmując wszystkich. Po co? Bo za chwileczkę właśnie nam pokażą króla, który co zrobi? Wyciągnie ręce i tak jak powiedział u świętego Jana, to kiedy mnie wywyższą, to przyciągnę wszystkich do siebie. I to Kościół dzisiaj robi. Najpierw przedstawia Panu Bogu cały świat, ten wierzący i ten niewierzący, potem wynosi króla, czyli jakby uświadamia sobie fakt, on już to zrobił i mówi, no to teraz przyciągaj. On właśnie to zrobił. Wyciągnął ręce po to, żeby wszystkich przyciągnąć do siebie. I to nie będzie chodziło tylko o nas w kościele, tylko o cały świat. Co wtedy trzeba zrobić w tej modlitwie wiernych? Warto by wtedy sobie szybko zrobić też taki moment o różnych ludziach, o różnych sprawach, o różnych sytuacjach, których wiecie, że trzeba przyciągać do Pana Jezusa. Szczególnie o tych, którzy mają z tym problem. Jeżeli to jesteście wy, to o was. Jeżeli to nie jesteście wy, to o innych. I ten moment, że kiedy Pana Jezusa pokażą i on wyciągnie ręce, to żeby, że tak powiem, miał przed tymi wyciągniętymi rękami to wszystko, co trzeba przyciągnąć. Nie to, żeby on o tym nie wiedział oczywiście. Jasne, że on o tym wie. Tylko to chodzi o nas, o nasze bycie na liturgii. I to wtedy warto zrobić, na tej modlitwie wiernych. Zanim tego Pana Jezusa nam pokażą. I potem, po tej adoracji krzyża, będzie obrzęd komunii. Właśnie będzie znowu chwila przerwy. Bracia na chwileczkę tylko ubiorą ołtarz jakimś takim marnym obrusem, zupełnie innym niż normalnie, żeby tylko był przykryty. Przyniosą Pana Jezusa z ciemnicy i będzie rozdana Eucharystia. I o co tu chodzi? To są takie stopnie. Najpierw Kościół opowiada, jak to się wydarzyło, potem go pokazuje, a potem mówi, bierzcie go. To jest jakby jedna droga. Opowiemy wam, jak to było, zobaczcie go teraz, jaki on jest, a teraz go bierzcie. Bo przyjęcie Pana Jezusa to jest nic innego, jak powiedzenie Mu, ja chcę wejść do tego królestwa. Ja chcę być poddanym w tym królestwie. Ja chcę być uczestnikiem tego królestwa. Chcę, żeby to królestwo we mnie zamieszkało i żeby ono mnie ogarnęło. I to jest taka liturgia, ona tak nas prowadzi. Od historii przez symbole do faktu. a fakt jest taki, że go przyjmujemy. Król mieszka tutaj, czyli tutaj sobie robi tron, tutaj umiera i zmartwychwstaje, tutaj panuje. Dzisiaj nieprzyjęcie Komunii Świętej jest w ogóle pomyłką liturgiczną. Oczywiście większość ludzi, znaczy nie, może nie większość, ale część ludzi pójdzie do spowiedzi dopiero jutro, nie, bo oni czekają na święta, które będą w niedzielę. No tylko, że święta zaczęły się wczoraj. I tak naprawdę to powinniśmy Wielki Czwartek przed liturgią kończyć spowiadać. Mamy za mało odwagi, myślę, żeby tak zrobić. Ale tak powinno być. Że w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę zasadniczo nie ma już po co spowiadać, bo wszystko się powinno dokonać do Wielkiego Czwartku. Bo dzisiaj nie przyjąć komunii, to nie przyjąć królestwa. To jakby króla, który właśnie wyszedł, to go minąć. I powiedzieć, aha, to za dwa dni. Tylko, że on dzisiaj właśnie obejmuje królestwo. I dzisiaj warto do komunii podejść właśnie z czymś takim. No skoro tak jest i skoro ty królujesz, to weź mi to wszystko, daj. To zamieszkaj tutaj i zrób mi to królestwo w środku, bo ty wiesz, jak jest. Jakie to królestwo tu jest w środku. To zrób mi to twoje, a nie to moje. I tak trzeba tę liturgię jakby przeżyć. Ona bardzo prosto nas prowadzi przez te trzy jakby symbole. I kiedy przyjmiemy już komunię, to będzie tylko ostatni jakby akt, on już nie jest liturgią, tylko jest takim zwyczajem ludowym, ale myślę, że bardzo pięknym, że Najświętszy Sakrament zostanie zaniesiony do grobu pańskiego i tam będzie aż do liturgii tej paschalnej jutrzejszej. I to jest też, tak jak mówiłem wczoraj, to jest polski zwyczaj, który w większości krajów jest nieobecny. We Włoszech gdzieniegdzie jeszcze jest, z tego co wiem, ale w większości tak nie ma. W większości są po prostu inscenizację grobu pańskiego bez Najświętszego Sakramentu. Z tego mówię prostego powodu, że Najświętszy Sakrament jest obecnością Chrystusa Zmartwychwstałego. Więc to jest trochę jakby wyprzedzenie faktów. Ale ja myślę, że w tym jest bardzo mądra intuicja. Że my wiemy, że jesteśmy po zmartwychwstaniu, czyli on tam jest już zmartwychwstały. I tam będzie potem adoracja Pana Jezusa w grobie aż do jutra. I co tam się dzieje? Pan Jezus tam nie przestał nic robić, tylko dokonuje swojego ostatniego dzieła. Dlatego, że jest jeszcze jeden rejon świata, który się domaga jego obecności. I tym rejonem świata są panowie i panie na dole. W sensie Szeol. Czyli wszyscy ci, którzy czekają na zbawienie. Wszyscy ci, którzy mają jeszcze jakąś przeszkodę do tego, żeby być zbawionymi. To, co Pan Jezus zrobi od dzisiejszej liturgii, w sensie po niej, do Wigilii Paschalnej, to idzie do Szeolu, czyli idzie na samo dno tam, gdzie się tylko da i wszystkich wyciąga. I to będzie jutro czytane rano, jak przyjdziecie na ciemną jucznię, to będzie takie bardzo piękne czytanie o wyciąganiu Adama i Ewy z Szeolu. Właśnie o tym, że cały świat myśli, że król śpi, że nic się nie dzieje, a on właśnie poszedł po Adama i po Ewę i ich wyciąga z samego dna Szeolu, żeby ich zaprosić do zbawienia i razem z nimi całą ludzkość, która tam była przed Chrystusem, żeby ją wziąć do możliwości zbawienia. I teraz tak, jeszcze odnośnie jutrzejszego dnia, może nie tak, zanim do jutrzejszego dnia, to jeszcze tylko dzisiaj. Dzisiaj po liturgii, kiedy już zaniesiemy Pana Jezusa do grobu pańskiego, to będzie adoracja krzyża w kościele. I to będzie gdzieś tam pewnie od 19 do 24. Będzie na środku wystawiony krzyż, pewnie za sekundę, tak jak to zawsze u nas się dzieje, zrobią się takie cztery kolejki z czterech stron, takie w kształcie krzyżowym. To jest strasznie fajne, nikt tym nie kieruje i samo to się dzieje w ogóle, co roku. Jeszcze nigdy się nie wydarzyło, żeby się nie wydarzyło, więc mam nadzieję, że się wydarzy. Że ludzie samoczynią, że na początku oczywiście jest tam dziki tłum, nie? Który się po prostu rzuca na adorację, a po chwili się robi taki fajny spokój, w sensie robią się cztery ścieżki w cztery strony bazyliki i wokół krzyża jest taka pusta przestrzeń. Każdy podchodzi indywidualnie na chwilę, żeby tam uklęknąć przed krzyżem, pocałować krzyż i chwilę się pomodlić. Strasznie was zachęcam, żebyście wtedy jak najdłużej, jak możecie, to do północy, jak nie możecie, to ile możecie, żebyście sobie tam posiedzieli. W sensie, żebyście sobie gdzieś tam w ławce usiedli, tak żeby mieć ten krzyż gdzieś tam na widoku, jakkolwiek, i żebyście tam posiedzieli. I to jest czas na adorację. To jest czas na uwielbianie. To jest czas na dziękowanie. Oczywiście, jeżeli ktoś akurat jest skrzyżowany i jest w jakimś strasznym cierpieniu, to jasne, że nie chodzi o to, żeby też nie łączyć się z Panem Jezusem tam w tym, co jest takie strasznie złe. Oczywiście, że tak. Ale przede wszystkim to jest czas na dziękowanie i uwielbianie, bo On przez to właśnie, co zrobił, czego my nie pojmiemy, myślę, póki istniejemy, to nas zbawił. A to się domaga tylko jednego. Dziękczynienia, że On to zrobił. Że dał nam coś takiego. Ile możecie, tyle wytrwajcie. Im dłużej, tym lepiej. Tam oczywiście Schola pewnie będzie śpiewać wszystkie takie te kataryny żalu tak zwane. Są takie piosenki, które mają tam po 149 zwrotek i po prostu jedzie taka kataryna. Ja to strasznie lubię, dlatego że to strasznie pomaga siedzieć i tak właśnie i się modlić. To jest fantastyczne, uważam. Fajne są w ogóle teksty tam, jak się opisuje wszystkie te męki Pana Jezusa i to, co mu zrobili Żydzi i tak dalej. To są niesamowite teksty, strasznie heretyckie i strasznie niepoprawne politycznie, ale to nie szkodzi w ogóle. To jest taka Kataryna żalu, po prostu się dzielimy i jedziemy non stop i w kółko. I tak pewnie będzie właśnie od liturgii aż do 24 prawie, aż mi się skończy repertuar. Wtedy trzeba po prostu usiąść i siedzieć. Jak nie macie pomysłu, jak się modlić, to nie szkodzi. To po prostu siedźcie. Tam chodzi o to, żeby przy nim być, żeby na niego patrzeć, żeby go uwielbiać, żeby co jakiś czas jakąś myśl wzbudzić, jak da radę. Jak nie da rady, to się znowu pogrążyć w Katarynę żalu. I tak się, naprawdę, tam chodzi o siedzenie pod krzyżem, po prostu, o zwyczajne siedzenie pod krzyżem. To mamy zrobić, to jest najlepsze miejsce świata, żeby usiąść z nim pod krzyżem. Tam, gdzie inni go opuścili, to my będziemy siedzieć. Nas to oczywiście nic nie kosztuje, bo nas nikt nie będzie, jakby życia naszego nie będzie próbował nam odebrać, że pod tym krzyżem jesteśmy. Ale w ten sposób jakby dajemy też wyraz pewnej naszej wierności. To dzisiaj warto zrobić. Natomiast jutro, bo jutro jest jeszcze cała Wielka Sobota. Jutro jest w ogóle fantastyczna liturgia wielkosobotnia, która polega na robieniu nic. Bo jutro nie ma liturgii. Ta liturgia, która jest wieczorem o 21:00, to jest liturgia niedzieli zmartwychwstania. To już jest liturgia paschalna, która nie jest liturgią wielkosobotnią. Natomiast Kościół ma swoją liturgię Wielkiej Soboty. Liturgia Wielkiej Soboty polega na robieniu nic. Nie ma żadnych obrzędów, nie ma żadnych liturgii, nie ma żadnych nabożeństw, nie ma żadnych modłów. Oczywiście człowiek niezdolny do robienia nic wymyślił od razu, no to święćmy jajka, co nie? I w dzień, kiedy powinien być totalny spokój i powinno się nic nie dziać, to po prostu cały dzień, po prostu wszyscy latają z tymi koszykami, z jajcami, z kiełbachami, święcą, no w ogóle jakieś cuda się dzieją. Uważam, że to jest straszny grzech, który robimy, no ale robimy, nieważne. Będzie tylko jedno szybkie poświęcenie beczkowe jajek. Proszę na nie przyjść, żeby dopełnić tej dzikiej tradycji i poświęcimy. Ale oprócz tego jednego wydarzenia, właśnie tych tam 15 minut, to błagam was, ale po prostu nadżycie. Nic nie róbcie jutro. Nie sprzątajcie. Nie gotujcie. Nie wiem, co tam, nie chodźcie gdzieś. Niektórzy robią jakieś takie tournée też wtedy po grobach, nie? Się lata od kościoła do kościoła, żeby zobaczyć, jaki grób wymyślili, nie? A kogo to obchodzi w ogóle? Nie. Spędźcie jak najwięcej czasu, jak tylko możecie, żeby przyjść, usiąść przy grobie przed Panem Jezusem i po prostu siedzieć. Nic nie róbcie. Jest strasznie piękne to w tym czytaniu. Król zasnął. Król śpi, bo się cholernie napracował. To będą dzisiaj też pewnie śpiewać ten Wielki Piątek, że Jurzem dość pracował. Jest taka piosenka o Panu Jezusie. Strasznie fajna. Wczoraj była? To sobie proszę przypomnieć to, co wczoraj śpiewano, że on się strasznie napracował, umęczyli go, ubili go, aż go zabili, no i chłop chce trochę odpocząć. I się położył, żeby sobie trochę pospać, nie? A po prostu chrześcijanie latają, mu przeszkadzają, nie? Nie, usiądź przy grobie i niech śpi. Nie budź go, nie przeszkadzaj mu. Niech odpocznie chociaż jeden dzień. Ma jeden dzień w historii całego zbawienia, kiedy wydaje się, że nic nie musi robić. Oczywiście on tak kocha, że i tak tam poleciał do tego Szeolu, żeby tam coś robić, nie? Bo on nie potrafi nie kochać. Ale jak już jeden dzień taki ma, że może sobie pospać, to pozwól mu na to. Jutro jest liturgia wielkosobotnia i to jest cały dzień Triduum Paschalnego, w którym Kościół się odważył na to, żeby nic nie robić. Żeby absolutnie nic, żadnej liturgii nie spróbować, nie wymyślać żadnych nabożeństw. No tylko te nieszczęsne jajka, żeśmy wymyślili, nie? Ale jakby poza tymi jajkami, to nic, albo ważnie, spróbujcie jutro zmarnować jak najwięcej czasu. I chodzi, nie chodzi o to, że zmarnować, bo sobie włączycie serial i będziecie go oglądać przez 8 godzin, tylko zmarnować przy Panu Jezusie. I to nie chodzi o to, że tam macie coś robić. Nie, po prostu siedźcie, nudźcie się. Co on wtedy robi, słuchajcie? On wtedy schodzi na samo dno tego, gdzie jesteście. Tam, gdzie jesteście najbardziej uwiązani, tam, gdzie macie Szeol. I wy o tym oczywiście nie macie bladego pojęcia, bo tego nie widać, nie czuć, nie da się tego zobaczyć, nie. Ale on wtedy schodzi na samo dno tego, kim jesteście i właśnie was wyciąga z samego dna Szeolu. To nie rób nic innego, bo mu powiesz, że teraz trzeba coś innego robić, bo on wie, co ma robić. To Bóg jest, wie, gdzie ma zejść, wie, z czego ma wyciągnąć. Więc słuchać pokornie i siedzieć. Mówię zupełnie poważnie. Bo myślę, że to jest straszna strata, jak się ten dzień zmarnuje na coś innego. Po prostu usiądź i siedź przy grobie. Będzie super grób w tym roku u nas, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Prawdopodobnie ojcowie w klasztorze, bo to beczka robiła, nas absolutnie, mnie to ukrzyżują pewnie na tym, na korytarzu konwenckim. Bo w grobie nie ma nic. W sensie jest pustka. I Pan Jezus wisi w pustce, w sensie będzie wisiał w pustce, bez w ogóle żadnej monstrancji nawet. Będzie po prostu pucha, będzie go w ogóle trudno znaleźć tam. ale myślę, że to jest genialne. W sensie beczka jest genialna, naprawdę. Posiedźcie tam właśnie w takiej, bo to się właśnie dzieje, no. Znacie tę pustkę, wy wiecie, gdzie ją macie. I on właśnie tam chce zejść. Więc nie przyzdobiajmy tego nie wiadomo czym, tylko pozwólmy mu tam zejść, jak on tam zejdzie. I to trzeba jutro zrobić. To trzeba jutro zrobić. Bardzo was proszę, żebyście to jutro zrobili, nic innego. Potem o 21 zacznie się oczywiście wielkie balowanie, ale to o 21. Ale przed tym wielkim balem to proszę tam siedzieć i nic nie robić. Chyba tyle. Tak. Jacek zawsze czujny. To jest tylko godzina?
20 minut.
To jeszcze jak ktoś będzie chciał, to pójdzie. Słuchajcie, o 15 droga krzyżowa. Na tę drogę krzyżową iść można.
Nie zdążymy się przebrać.
Na liturgię trzeba się przebrać, nie na drogę krzyżową. Na tę drogę krzyżową pójść można, aczkolwiek zniechęcam. Mówię zupełnie poważnie. Nie chodzi mi o to, że droga krzyżowa jest czymś złym. Broń Boże, to jest bardzo piękne nabożeństwo i w Wielkim Poście uważam, że bardzo warto na drogę krzyżową chodzić. Natomiast dzisiejsza liturgia ma w sobie wszystko. I dzisiejsza liturgia w adoracji krzyża ma w sobie całą pełnię. I oczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i wie, że to mu duchowo pomoże, to oczywiście jak najbardziej proszę pójść na drogę krzyżową i proszę ją dobrze przeżyć. Tylko, że droga krzyżowa jest niczym innym jak takim towarzyszeniem Panu Jezusowi w Jego męce. I to jest bardzo piękne w Wielkim Poście. Tylko dzisiaj jest dzień adoracji krzyża. Nie, właśnie nie. Broń Boże, nie tak. To jest nabożeństwo, dlatego że każdy ma prawo szukać własnej duchowości. To nie ma nic złego. Broń Boże, proszę mnie dobrze zrozumieć. To nie jest tak, że droga krzyżowa jest czymś niedobrym. Tylko że jeżeli na przykład ktoś ma takie coś, na przykład ja nie przepadam z drogą krzyżową generalnie, już w ogóle za gorzkimi żalami to już całkiem. I jeżeli ktoś ma takie coś, no to ale jak to tak nie wypada, nie? Żeby w Wielki Piątek na drogę krzyżową nie pójść. Ale ty jesteś na największej drodze krzyżowej i na najbardziej właściwej drodze krzyżowej i na najbardziej, najlepiej wymyślonej drodze krzyżowej, którą Kościół wymyślił w liturgii Wielkiego Piątku. Więc jeżeli do czegoś ci ta droga krzyżowa jest potrzebna, to idź. Ale jeśli ci nie jest potrzebna, to naprawdę wystarczy ci liturgia Męki Pańskiej. Tym bardziej, że pamiętajcie, że przed tą liturgią Męki Pańskiej, która będzie o 17, to Pan Jezus cały czas jest jeszcze w trakcie sądu, w trakcie uwięzienia, w trakcie biczowania, w trakcie koroną cierniowania i tak dalej. I jasne, że drogę krzyżową można w to wpisać, ale może lepiej po prostu warto pójść do ciemnicy i po prostu posiedzieć przed Najświętszym Sakramentem i tam z nim być, jakby towarzysząc mu. Ale jeżeli ktoś chce, mówię, żeby też ktoś nie miał takiego czegoś, no to w takim razie to nie idę, bo ojciec mówi, że nie trzeba iść, nie? Nie. Jeżeli ktoś tylko ma taką potrzebę, to proszę w ogóle iść i proszę tam się pięknie modlić, absolutnie. Ale jeżeli ktoś nie ma, to dzisiaj nie ma żadnego obowiązku, ani żadnego takiego, nie wiem jak to nazwać w ogóle, takiego duchowego nakazu, pożytku, że tą drogą krzyżową trzeba przeżyć. Dzisiaj trzeba przeżyć liturgię Męki Pańskiej, która jest genialną całością, genialnie wymyśloną przez Kościół, która jest jedną z najpiękniejszych liturgii, jaką Kościół ma i ona jest wystarczająca. Bo dzisiaj trzeba adorować krzyż. Jeżeli ktoś pójdzie na adorację, w sensie na drogę krzyżową i będzie mi tam adorował Pana Jezusa, a niech idzie, proszę bardzo. Ale to nie tak, że koniecznie trzeba. W Wielkim Poście tak, ale w Wielki Piątek myślę, że niekoniecznie. A już szczególnie myślę, jak się robi takie te Wielki Piątek, takie te drogi krzyżowe tam po miastach, nie? I tam gdzie się łazi po tych ulicach w ogóle. No, Pan Jezus, kurczę, w ciemnicy siedzi, a my gdzieś do miasta poszliśmy, no. Ja rozumiem, że też w jego intencji, nie? W sensie w jego sprawie. Ale to będzie na liturgii. Jakby po co ją dublować? Czemu dwa razy robić to samo? To jest jedna liturgia, raz wystarczy. Jakby tam jest wszystko. To tyle o drodze krzyżowej. Chyba wszystko. To się pomodmy. Panie Jezu Chryste, nasz jedyny Zbawicielu, chcemy Cię wysławiać i chcemy Cię uwielbiać za dzieło Twojej nieskończonej miłości, które dzisiaj nam objawiasz, które dzisiaj nam przypominasz, którym nas zapraszasz, żebyśmy wzięli udział. Chcemy sławić Twoje imię za Twoją niepojętą miłość, która nas, grzesznych i nienadających się ludzi, zaprasza do udziału w Twoim Królestwie. Że dzisiaj otworzyłeś nam bramy do Twojego świętego miasta, do miasta, w którym mieszkasz ze swoim Ojcem i z Duchem Bożym i w którym zapraszasz nas do swojego stołu, abyśmy razem z Tobą zamieszkali u Ciebie. Bądź błogosławiony i wywyższony za wszystkie i nieskończone dzieła Twojej miłości, za to, że jesteś tak dobrym Bogiem, tak niepojętą miłością i tak bardzo nas ukochałeś, aby nam to wszystko dać. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.